Jesteśmy w liście do Rzymian. Będę musiał zmusić was dzisiaj do myślenia. Zawsze czuję wyrzuty sumienia z tego powodu. Ale pomyślałem, że zmuszę was do myślenia. Bo jeśli nie powiem tego, co powiem, to prawdopodobnie sami tego nigdy nie znajdziecie ani nie przeczytacie. Ale to za chwilę. Dzisiaj dwa wersety, więc zapowiada się, że zwiastowanie nie będzie długie. Ale zobaczymy. List do Rzymian, 12 rozdział, werset 9 i 10. List do Rzymian, 12 rozdział, werset 9 i 10. Miłość niech będzie nieobłudna, brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. W tej kolejnej części listu do Rzymian apostoł Paweł przedstawia nam krótkie napomnienia dotyczące chrześcijańskiego życia i one wyrażają nie to, czego Paweł oczekuje od wierzących w Rzymie, ale przede wszystkim i najważniejsze to, czego Bóg oczekuje od ludzi wierzących. Na środowym nabożeństwie mówiliśmy o tym, że Jezus jest dobrym pasterzem, że prowadzi swoje stado nad wody spokojne i nad nimi wyzielone. On zaopatruje, a owce posilają się. Jedna bardzo istotna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, że pasterz zaopatruje, że pasterz prowadzi, że pasterz zapewnia wody spokojne i niwy zielone, ale pasterz nigdy nie posili się za owce, ani nie napije się za owce. Tak? Są pewne rzeczy, które należą do owiec. I Bóg nie stosuje takiej duchowej kroplówki. Jeżeli owca nie chce, to podłącza ją pod kroplówkę i mimowolnie nakarmi i napoi. Krótko mówiąc, są rzeczy, które robi Bóg i są rzeczy, które z Jego pomocą musimy zrobić my sami. Mądrość prawdziwa, chrześcijańska mądrość polega na tym, żeby odkryć, co należy do Boga i co należy do mnie i nie mylić tych dwóch rzeczy, bo bardzo wiele, wydaje mi się, problemów w naszym chrześcijańskim życiu wynika stąd, że nam się to myli. Że oczekujemy od Boga to, co my powinniśmy sami zrobić, a próbujemy robić sami to, gdzie powinien zadziałać Bóg. On daje nam łaskę, On daje nam Ducha Świętego i On daje nam wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Apostoł Piotr powiedział, że w Chrystusie mamy wszystko, co jest potrzebne nam do życia i pobożności. Dlatego zwróćmy uwagę, że apostoł Paweł w tych wersetach nie nawołuje, żebyśmy modlili się o nieobłudną miłość i nie nawołuje, żebyśmy modlili się o braterską miłość, o gorliwość, o wspieranie świętych, ani co nawet ciekawe, nie apeluje, żeby modlić się o ogień gorliwości ani pasji dla Jezusa. I to ostatnie może być szczególnie zaskakujące. Prawdziwa mądrość polega na określeniu na tym, co należy do Boga, a co należy do dziecka Bożego. Jeśli modlę się o coś, co należy do mnie, mogę być sfrustrowany i oskarżać Boga o to, że nie dzieje się nic w moim życiu, nie przychodzi żaden przełom. Mogę wzdychać do Boga o to, żebym czytał Biblię, o to, żebym więcej się modlił, żeby po miesiącu stwierdzić, że nic się nie zmieniło. Mogę jednak użyć tej samej nadludzkiej mocy, której używam do siadania przed telewizorem, aby siadać nad Słowem Bożym, aby modlić się I w tym wszystkim prosić Boga o pomoc do wytrwania w swoich postanowieniach. Bóg przemienił nas, kiedy przyszliśmy do Niego. Dał nam umysł Chrystusowy. Duch Święty działa w nas, aby rodzić owoce. Dlatego wezwania apostoła Pawła, które są w tych, te krótkie wezwania, są możliwe do realizacji. Właśnie dlatego, że Bóg już wszystko przygotował. Że Bóg daje Ducha Świętego, że Duch Święty rodzi nas, w nas owoce swoje. Że boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. I tutaj potrzebuję więcej waszego wzmożonego wysiłku intelektualnego, bo chciałbym was nauczyć o pewnej właściwości poezji hebrajskiej. Zaskakuje mnie, że komentarze, do których sięgałem, żaden z nich nie odkrył tego, co według mnie widać na pierwszy rzut oka. Te fragmenty, zaraz wam pokażę, pokazują hebrajski sposób myślenia. Ponadto żydowski komentator Stern podkreśla inne cechy tych stwierdzeń. Konstrukcja tych napomnień pokazuje hebrajskie pochodzenie, do czego zmierzam. Zmierzam do tego, że sposób myślenia i sposób wypowiedzenia tych twierdzeń wskazują na hebrajskie pochodzenie i to może być taką ciekawostką tutaj, że być może stąd to, o czym czytamy, wcale nie wyszło pierwotnie spod ręki Pawła, on to spisał. Ale te napomnienia funkcjonowały w pierwotnym kościele. Musimy pamiętać, że oni nie mieli Biblii jak my, nie mieli chrześcijańskich kazań na YouTubie i nie mieli MP3-ek, nie mieli nawet książek chrześcijańskich do czytania, nie mieli Biblii, żeby wziąć i sobie poczytać. Więc nauczanie w tamtych czasach musiało funkcjonować w formie krótkich, zwięzłych, łatwych do zapamiętania stwierdzeń i to właśnie te stwierdzenia noszą na sobie te ślady. Więc przypuszczam, to jest moja teza, ja jej nie przeczytałem, ale to jest taka w żadnym komentarzu, ale to jest moja teza. Znaczy nie, w jednym u Sterna. Teza, którą stawiam, jest taka, że apostoł Paweł użył tego, co funkcjonowało w pierwotnym kościele, zapisał i dzięki Pawłowi mamy fragment zachowany tego nauczania pierwszego kościoła, oprócz tego oczywiście, co mamy w listach apostoła Pawła. I teraz chciałbym wam powiedzieć o tej cesze hebrajskiej poezji, bracie, wyświetl. Tą cechą hebrajskiej poezji to jest coś, co się nazywa paralelizm. To jest zestawienie dwóch lub więcej fragmentów tekstu, które wykazują podobieństwo w budowie lub treści, tak? Albo wyrażają myśl zupełnie przeciwną. Czyli mam na przykład dwa wersy, z których jeden i drugi wyraża podobną myśl lub przeciwną. I teraz chcę wam pokazać te właśnie paralelizmy. Jeszcze raz mówię, wybaczcie, że w niedzielę, kiedy przyszliście odpocząć, uczę was o tych rzeczach. Czy ktoś o tym słyszał? Jedna osoba coś słyszała, tak? A niektórzy chodzą 30 lat z Jezusem i nigdy tego nie słyszałem, więc postanowiłem, że w niedzielę powiem wam, zobaczycie, może troszeczkę łatwiej psalmy wam się będzie czytać. Więc jest coś takiego, co się nazywa paralizm syntetyczny. To taki, którego pierwszy wers daje pewną informację, a drugi ją uzupełnia. I tu mamy przykład, tak? Pierwszy wers podaje informację, drugi ją uzupełnia. Tak jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. To jest jeden ze sposobów wyrażania myśli, tak? Drugi sposób to jest paralelizm antytetyczny. Taki, którego pierwszy werset jest przeciwieństwem drugiego. Te wersety kontrastują ze sobą. Pan podnosi pokornych, bezbożnych do ziemi poniża. Jest podnoszenie, jest poniżanie. To teza i antyteza, tak? paralelizm synonimiczny. To jest w pierwszym i w drugim wersecie jest taka sama dokładnie myśl. Chwal Jeruzalem Pana, sław Syjonie Boga swego. Ta sama myśl jest powtórzona przez dwa wersety. I ostatni, tak zwany paralelizm klimaktyczny od klimaks, czyli coś, co jakby jest szczytowe, tak? Czyli jest pewna gradacja myśli, tak? I to jest nie z naszego przekładu, tylko z literackiego przekładu Piotra Zaręby, bo tam najlepiej to widać. Panie wzbierają rzeki, coraz głośniejszy jest ich szum, rzeki podnoszą swoje groźne fale. Widzicie, jest pewna gradacja myśli. Wybaczcie, że w niedzielę uczę was i angażuję umysł jeszcze raz, ale myślę, że jak będziecie mieć to przed oczami, to trochę łatwiej wam się będzie psalmy czytać. One staną się zrozumiałe bardziej, kiedy zobaczycie, że werset interpretuje następny werset, albo następny werset interpretuje poprzedni. I teraz możemy przejść do tego krótkiego rozważania tych dwóch wersetów. Może zostaw to, niech świeci się za mną. Ten dziewiąty werset to paralelizm syntetyczny. Tak? W ogóle te stwierdzenia tutaj wszystkie po kolei, jak będziecie, pójdziecie do domu, przeczytacie, trzeba czytać jak właśnie jak myśl hebrajską. Pierwsza część zostaje uzupełniona w drugiej części, tak? Miłość niech będzie nieobłudna, brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. To brzydźcie się złem i trzymajcie się dobrego, nie należy tego rozpatrywać osobno jako kolejne wezwanie, tylko jako uzupełnienie tego pierwszego stwierdzenia. Miłość niech będzie pozbawiona hipokryzji, brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. To jest jedna myśl. Kiedy miłość człowieka wierzącego może być miłością obłudną? Nowy Testament pomaga nam, ale zanim to powiem, przykład z życia, który został właśnie opisany w Nowym Testamencie. Jakby gdzieś w naszej cielesnej naturze mamy taki, potrafimy mieć taki cielesny odruch, że kiedy przyjeżdża do kościoła ktoś dobrym samochodem, albo ktoś, kto jest na wysokim stanowisku, jest wpływowy, albo ktoś, kto jest gwiazdą, ja to widziałem, ludzie się chwalą, a do naszego kościoła chodzi ten i ten, tak? A my mamy taką gwiazdę w naszym kościele. Potrafimy biec, żeby się przywitać, wskazać pierwsze miejsce, zapytać, jak się czujesz, czy się podobało. Ale przyjeżdża zaraz potem ktoś samochodem, który się rozsypuje i nawet nie widać, że przyjechał, bo nikt nie biegnie zapytać się, jak się czujesz, a po nabożeństwie, czy się podobało, bo nawet ta osoba jest niedostrzeżona. I to nie jest nic nowego. To nie jest nic nowego. Temu cielesnemu odruchowi już Jakub poświęca bardzo wiele uwagi. Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, Pana chwały. Bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, a wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście: ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście: ty stań sobie tam lub usiądź u podnóżka mego, to czyż nie uczyniliście różnicy między sobą i staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują. I dalej Jakub jeszcze więcej pisze. Jakub pokazuje, że jest w tym postępowaniu zło, jest w tym postępowaniu, w tej miłości takiej, którą okazuje się jednemu, a nie okazuje się drugiemu, jest obłuda, jest zło. I Paweł mówi tutaj: brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Potrafimy piętnować zło, które jest poza Kościołem, a przymykać na zło, oko na zło, które jest w Kościele. Na zewnątrz bywają wstrętni grzesznicy, złodzieje, oszuści. Natomiast my najwyżej jesteśmy zniewolonymi braćmi, którym trzeba pomóc. No jest coś w tym. W tej miłości takiej większej wyrozumiałości dla nas samych w stosunku do tego, co jest poza Kościołem. Jest coś nie tak. Apostoł Paweł wzywa mnie i ciebie, żeby w taki sam sposób patrzeć na wszystkich, na tych, którzy są nam bliscy i na tych, którzy są nam dalecy, na tych, którzy są naszymi krewnymi i którzy nie są naszymi krewnymi, tych, których lubimy i tych, których nie lubimy. Zawsze łatwiej jest rozgrzeszyć tego, kogo lubimy, a szybciej przychodzi nam potępienie tych, których nie lubimy. I wiecie, to niestety, to jak te słowa są boleśnie prawdziwe, widać szczególnie przy rozłamach Kościoła. Kiedy pojawia się konflikt w Kościele, wydaje mi się, że większość wierzących nie zadaje sobie pytania, gdzie jest prawda, kto naprawdę ma rację, kto prawdziwie jest winny, lecz raczej opowiadamy się po stronie tych, których lubimy, przeciwko tym, których nie lubimy. Może to zabrzmi dziwnie, ale pozwólcie, że odwołam się do maksymy filozofa greckiego Arystotelesa. Błyskotliwy umysł, uczeń Platona, innego błyskotliwego człowieka, asystent Platona, ale Arystoteles miał kiedyś powiedzieć o Platonie: miłuję Platona, lecz jeszcze bardziej miłuję prawdę. Po to, żeby stworzyć swój własny, odrębny sposób filozoficzny. Amicus Plato sed magis amica veritas, miał powiedzieć Arystoteles. Teraz właśnie uświadomiłem sobie, że Arystoteles nie mówił po łacinie. Wybaczcie, na pewno jeżeli to powiedział, to powiedział po grecku. Gdybyśmy cenili bardziej prawdę od relacji między ludźmi, od tego, kogo lubimy i tego, kogo nie lubimy, myślę, że wiele konfliktów mogłoby się łatwo zaszyć w Kościele. Takie rany i takie napięcia byłyby o wiele łatwiej zszyte, gdybyśmy miłowali bardziej prawdę niż patrzyli z sympatią na ludzi i kierowali się sympatiami. Paweł mówi: zło jest złem, a dobro dobrem, niezależnie od tego, czy wyrządza je wierzący, czy niewierzący, brat, którego lubię, czy brat, którego nie lubię. Im tak, jak już powiedziałem, myślę, że gdybyśmy nie byli stronniczy, wiele spraw potoczyłoby się zupełnie, zupełnie inaczej. I wiecie, że to obiektywne spojrzenie bardzo podoba się Bogu. Kiedy oddzielamy nasze sympatie od prawdy. Boleśnie przekonał się o tym Izrael, kiedy po 40 dniach pobytu Mojżesza na górze ulali sobie cielca, któremu oddawali cześć. Co ciekawe, Bóg widział to z bliska i zapłonął gniewem. Mojżesz zaczął błagać Boga, żeby Bóg się zmiłował i nie zgładził ich wszystkich. Boży gniew został uśmierzony częściowo. Mojżesz zszedł i zobaczył to z bliska i on zapłonął gniewem. Kwestia polegała na tym, że co się widzi z bliska. Mojżesz, kiedy na własne oczy zobaczył z bliska to, co wcześniej Bóg widział z bliska, zapłonął ogromnym gniewem, potłukł te tablice kamienne napisane Bożym palcem, ale zaczęła się dziać jeszcze inna rzecz. Ten lud żydowski zaczął się rozwydrzać, to znaczy ten bunt jak gangrena zaczął drążyć zgromadzenie izraelskie coraz bardziej i bardziej. I Mojżesz wiedział, że jeśli nie zrobi, nie zahamuje tego rozwydrzenia, to naprawdę zniszczy i odwróci serca ludzkie przeciwko Bogu. My to znamy. Pamiętacie, jak wywiadowcy wrócili 10 i cały lud nastawiło, tak? Że nie damy rady, nie potrafimy. I Mojżesz widział, że właśnie ta gangrena tego rozwydrzenia, tego buntu coraz bardziej zaczyna rozprzestrzeniać się po zgromadzeniu izraelskim. I dlatego Mojżesz bardzo zareagował, bardzo gwałtownie. Stanął w bramie obozu i zawołał, kto jest za Panem do mnie? I zebrali się wokół niego wszyscy synowie Lewiego i rzekł, tak mówi Bóg Izraela, przypaszcie każdy swój miecz do boku, przejdźcie tam i z powrotem od bramy do bramy w obozie i zabijajcie każdego, czy brat, czy przyjaciel, czy krewny. Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza i padło w owym dniu z ludu około 3000. I zaskakujące jest to, co Mojżesz dalej powiedział. Wyście dziś wyświęcili siebie samych do służby dla Boga, gdyż nikt z was nie zawahał się wystąpić przeciwko synowi czy bratu swemu. Niechże więc udzieli wam dziś błogosławieństwa. To twarde słowa. Ja wiem, że człowiek niewierzący, gdy czyta te słowa, szydzi. Mógłby szydzić z Boga, który w ten sposób postępuje, ale ludzie niewierzący jeszcze gorzej postępują dla zachowania jedności w narodzie. To tylko jest taka swego rodzaju obłuda, też hipokryzja, piętnowanie czegoś, co w wiele gorszym wydaniu dzieje się wśród ludzi, którzy Boga nie znają. Lewici nie zawahali się. Nie zawahali się przeciąć relacji, rodzinnych relacji, gdyż chodziło o prawdę, gdyż chodziło o samego Boga. Kolejny ten paralelizm, który tutaj jest w 10 wersecie. Znowu jedna myśl jest interpretowana przez drugą. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Widzicie? To zestawienie jedno i drugie. Jedno tłumaczy, coś dopowiada do drugiego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Apostoł Jan napisał, że po tym możemy poznać, iż przeszliśmy ze śmierci do życia, że miłujemy braci. Że mamy w swoim sercu miłość nie tylko do Boga, ale do brata. Ona jest dowodem. Ta niestronnicza, nieobłudna miłość, ale prawdziwa miłość do tych, których naturalnie lubimy i do tych, za którymi nie przepadamy. Do takiego właśnie przemienionego przez Boga człowieka apostoł Paweł apeluje, żeby nie poddawał się cielesnym podszeptom i nie miłował tylko swoich ulubieńców, ale miłował wszystkich, braterską miłością, siebie nawzajem, wyprzedzając się wzajemnie w okazywaniu szacunku. I to ma też swoje praktyczne zachowanie. Zastosowanie. To nie tylko o to chodzi, kto pierwszy komu się ukłoni, kto pierwszy powie dzień dobry i kto pierwszy wyciągnie rękę, choć to też jest również ważne. Kiedy nawróciłem się w kościele wiele lat temu, potrafiłem stać po nabożeństwie i niewiele osób do mnie podchodziło. I myślałem sobie, wiecie, że człowiek zawsze taki zaraz spuści nas na kwintę i chyba nikt mnie nie kocha i nikt mnie nie lubi. Wtedy postanowiłem w swoim sercu, że zamiast stać i czekać, wyjdę pierwszy. I będę wyciągał pierwszy swoją rękę. Zamiast czekać, aż ktoś to będzie robił. Skoro Słowo Boże mówi, żeby wyprzedzać się wzajemnie w okazywaniu szacunku, to ja mogę kogoś wyprzedzić i ubiec, zanim podejdzie do mnie, podejść do niego pierwszy. I wyciągnąć pierwszy do niego rękę. To samo ma miejsce w przypadku konfliktu. Nie czekaj, aż ktoś do ciebie pierwszy wyciągnie rękę. Możesz ty wyciągnąć rękę do niego. Wyprzedzić kogoś w okazaniu sobie szacunku. I teraz bardzo poważnie. To dlaczego kościoły pękają? Nie pamiętam statystyk dokładnie, ale tak na tyle, na ile gdzieś mam ogólne wyobrażenie za poprzedni rok, czy nie, to za, nie za poprzedni, ale jeszcze wcześniejszy, że nasz kościół urósł o 100 osób i powstało liczebnie 100 osób, 100 członków więcej i powstało 10 nowych kościołów. To znaczy, że jeżeli tamte kościoły się nie rozwijały wcale, wszystkie pozostałe, to tak na chłopski rozum matematycznie te 10 kościołów mają po 10 osób. Ale my wiemy, że tak nie jest, bo do zarejestrowania jednego kościoła potrzeba przynajmniej 15 osób. I my wiemy, dlaczego powstają kościoły. Dlaczego bardzo często powstają kościoły. I one nie powstają dlatego, że pewnie duża część powstaje powołana przez Boga. Ale wiele ludzi w kościołach czuje nagle powołanie do stworzenia czegoś nowego, kiedy nie może dogadać się z innymi braćmi. Czujemy się powołani, żeby stworzyć coś nowego. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że Paweł z Sylasem nie dali radę i jeden poszedł swoją i drugi poszedł w swoją. Ale czy wszystko w ten sposób możemy wytłumaczyć? I jakbyśmy rozejrzeli się dookoła wszędzie na nowe inicjatywy, na nowe powołania i nowe kościoły, to tak niestety czasem musimy rzeczowo stwierdzić, że niektóre z nich powstają właśnie dlatego, że miłość przestaje być miłością prawdziwą, tylko staje się miłością obłudną, a miłość braterska zostaje zupełnie pozbawiona wyprzedzania się wzajemnie w okazywaniu szacunku. To ma bardzo głębokie i praktyczne zastosowanie. I dlatego brat nie wytrzymuje z bratem i woli jechać bardzo wiele po to, żeby nie widzieć drugiego brata. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Ja wiem oczywiście, o co apostoł Paweł mówił o podziałach. Ja wiem, że on powiedział, że podziały muszą być, żeby wyszło, kto jest z Boga, a kto nie jest z Boga. Ale znowu wszystkiego nie da się tak wytłumaczyć. Nie da się. I gdyby ta miłość nasza nie była naprawdę miłością prawdy, nieobłudną, była związana z brzydzeniem się złem, a miłowaniem dobrego, była związana z wyprzedzaniem się wzajemnie w okazywaniu szacunku, to może mniej byłoby nowych zborów, ale więcej byłoby radości w tych zborach, które istnieją. Więcej byłoby wolnych, szczęśliwych, pełnych nadziei, miłujących Boga, żyjących z pasją dla Jezusa braci i sióstr. Gdybyśmy stosowali te proste wezwania, bardzo proste, nic z nich skomplikowanego, ani trudnego. Więc dzisiaj właśnie sobie samemu na początek i wam wszystkim to mówię, tak, te proste stwierdzenia apostoła Pawła. Miłość niech będzie nieobłudna, brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską, bratnią, prawdziwie jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunków. A jakby ktoś chciał, to może podejść do brata Norberta i spisać sobie, żeby zapamiętać o tych paralelizmach, bo one naprawdę pomagają w czytaniu psalmów. Zapraszam, powstańmy do modlitwy.